Zaczytaj się z Radiem Poznań.
I zapraszamy Państwa serdecznie. Kwadrans po godzinie 19. Adam Loch program realizuje. Przed mikrofonem Jacek Butlewski.
I Anna Dywina.
Zapraszamy dzisiaj Państwa tak bardzo serdecznie. Przebogaty program, bo wybierzemy się z Państwem do Muzeum Kraszewskiego. Opowiemy o Stefanie Żeromskim.
Jednym z patronów roku.
Tak jest.
Jakby nie było.
I też spotkamy się z Martą Meglich. To jest młoda pisarka z Kalisza, której powieść debiutancka, a nosi ona tytuł Śmierci, belgijska czekolada, właśnie ukazała się na rynku wydawniczym.
Mamy też dla Państwa książki. Proszę zawsze, jak zawsze do nas dzwonić. Jest właściwie jak co tydzień, mogę powiedzieć, bo staramy się o to dbać, żeby była książka z autografem. W tym przypadku jest to Biegnie Ida Adykusowskiej z autografem i z dedykacją dla naszych słuchaczy. Przyjemnego czytania życzy Adykusowska, a jutro na naszą stronę zawita recenzja jej najnowszej książki pod tytułem Heksa, ale ta wcześniejsza, czyli Biegnie Ida z autografem do wygrania między innymi.
Czyli już może mogą nasi słuchacze dzwonić.
Tak,
zapraszamy. Numer 618654654. A skoro o książkach mowa, no to może o akcji promującej czytelnictwo teraz Państwu powiemy, bo ta akcja już niedługo we wrześniu, czyli Narodowe Czytanie. Przenosimy się teraz do Biblioteki Raczyńskich z Jackiem Butlewskim.
Do Narodowego Czytania jest jeszcze trochę czasu, ale już dzisiaj razem z Katarzyną Wojtaszak zapowiadamy to wydarzenie. Powrót do przeszłości, to dosyć odległej w tym roku.
Bardzo odległej. To jest historycznie najbardziej odległa lektura Narodowego Czytania z tych kilkunastu edycji, dlatego że w większości czytaliśmy jednak literaturę XIX wieku. No teraz sięgamy do Jana Kochanowskiego. Myślę, że ciekawy wybór, dlatego że przypominamy sobie początki tego polskiego języka literackiego, ale my postanowiliśmy pójść w trochę inną stronę, jako że najbardziej znaną fraszką Kochanowskiego, myślę, jest fraszka na lipę. Zapraszamy naszych czytelników i gości do Spa Czarnolas. Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie z poezją mistrza z Czarnolasu w troszeczkę innej odsłonie. Będziemy czytać pieśni fraszki, czyli tą lżejszą część jego twórczości, a to wszystko będzie też związane z muzyką z czasów Kochanowskiego i z tańcem z czasów Kochanowskiego. Zaprosimy też Państwa na warsztaty taneczne, warsztaty tańców dworskich, które poprowadzi Leszek Rębowski, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od tańca polskiego i tańca dworskiego. Będzie więc można nauczyć się tego, jak wyglądały te charakterystyczne figury XVI-wiecznych tańców, a także dowiedzieć się, skąd my dzisiaj w XXI wieku w ogóle wiemy, jak ludzie tańczyli tyle lat temu i do czego tańczyli, dlatego że tutaj pojawia się jeszcze wątek muzyki. Ale jeżeli mówimy o samym czytaniu, to jak zawsze nasze zaproszenie przyjęli znani lubiani poznaniacy, więc będzie można zobaczyć, jak z tą bardzo trudną frazą Kochanowskiego radzą sobie przedstawiciele świata kultury, polityki, radni miasta Poznania.
Gdzie to czytanie się będzie odbywało? W tym roku, o której początek?
Zaczynamy o godzinie 11 w Filii Sztuki.
Oczywiście 6 września.
6 września. O godzinie 13 zapraszamy do sali numer 1 na warsztaty, a o godzinie 14 czytanie powszechne, czyli ta część, w której każdy, kto chce, może przeczytać swój ulubiony utwór Kochanowskiego. Oczywiście zapraszamy do tego, żeby na to czytanie powszechne się zgłosić. Zapisy przyjmujemy pod adresem zapisy@bracz.edu.pl. Natomiast jeżeli ktoś postanowi tak nagle wejść i przeczytać, to też będzie miał taką szansę. Zawsze kończymy to nasze Narodowe Czytanie taką próbą wyjaśnienia i odgadnięcia tego, co będziemy czytać w przyszłym roku. Na razie jeszcze nigdy nam się nie udało wytypować tego, co będzie lekturą kolejnego Narodowego Czytania, ale może akurat w tym roku.
No to zachęcamy Państwa i zapraszamy do Narodowego Czytania. To bardzo ważne wydarzenie 6 września, czyli w sobotę.
Przypomnijmy, że para prezydencka już wiele lat temu była inicjatorem tego czytania. Tradycji stanie się zadość także w tym roku, 6 września. Co roku jest to inna lektura, inny autor, oczywiście z polskiego kręgu literackiego i z tego, co mówiła Katarzyna Wojtaszak, przypomniała, że to najdawniejsze cofnięcie się, najdalsze cofnięcie się w czasie, bo aż do tego autora.
A my wracamy do czasów współczesnych.
Do naszych współczesnych.
Bo mamy książki najnowsze teraz dla Państwa. Mhm. Od razu podam jeszcze numer telefonu 618654654. Rozpocznę od słowiańskiej magii ziół. Pięknie wydana w mocnej okładce. Ładnie też zdobiona książka Karoliny Lisek o obrzędach, o demonach, o roślinach, o bóstwach. Ładnie napisała Karolina Lisek. Jeszcze raz powtarzam nazwisko, a wydawcą jest Pruszyński i spółka.
Tak, a ja dodam, że książka pierwsza, o której mówiłem przed chwilą,
Biegnij Ida
już się rozeszła. To była książka z autografem natychmiast i to jest też nauczka, lekcja właściwie dla nas, żeby prosić autorów o to, żeby te autografy składali. A mamy okazję, bo rzeczywiście dość często autorzy nas odwiedzają.
Będziemy pamiętać.
A jeszcze z innych książek, to na przykład Nocny Kowboj całkiem niedawno. To jest oczywiście wznowienie, bo to jest klasyka gatunku. Joe Buck przybywa do Nowego Jorku. W latach 60. była i książka, i chwilę później znakomity film. Ta książka była naszym tytułem tygodnia, dlatego z takim lekkim sentymentem mówimy, że mamy jeszcze jedną do rozdania.
A teraz coś dla fanów serii o Bridgertonach. To jest, ja już nawet nie będę liczyć, proszę Państwa, bo się pogubiłam, która część, ale w tej powieści, jak zapewnia nas wydawca, znajdziemy wszystko, za co kochamy Bridgertonów. Ciepłe rodzinne więzi, przesympatycznych głównych bohaterów, a dodatkowy smaczek to znane z głównego cyklu postaci jako dzieci. Tytuł, najpierw skandal, autorka Julia Quinn. Czekamy na chętnych.
Literatura obyczajowa cieszy się dużym wzięciem, ale nie tylko ona dzisiaj w naszym programie. Także będzie kryminał i wiele, wiele innych propozycji, ale o tym później powiemy. Na razie gramy i odbieramy telefony od Państwa,
proszę,
bo już dzwonicie.
618-654-654, a za kilka minut, pan Stefan Żeromski pojawi się w naszym programie.
Dlaczego czuję się tak Amerykaną? Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną wyszło sacje jak najbardziej. Kiedy wiatr mnie kołysze do snu, moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz? Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nitki. chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie.
Telefony się rozdzwoniły. Tak. My na chwilkę tylko przerywamy odbieranie, bo ustawiła się spora kolejka po nasze dzisiejsze książki. Jest ich około 10, a przerywamy dla nieble jakiej postaci.
Tak jest. Jednym z tegorocznych patronów roku jest Stefan Żeromski. Doceniony oczywiście przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako genialny pisarz i patriota.
A więcej o nim wie Gosia Michalska.
Stefan Żeromski to patron 2025 roku, wybrany z okazji setnej rocznicy śmierci. To autor znany przede wszystkim z powieści, takich jak Przedwiośnie czy Ludzie bezdomni. Nierzadko pisał także dzienniki, listy, dramaty czy wiersze. To postać wybitna i uniwersalna, podkreśla profesor Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiesław Ratajczak.
Jako pisarz dojrzewał również w kręgu literatury pozytywistycznej. Oczywiście także w ogromnym stopniu na niego wpływał romantyzm. Tak to chyba jest w przypadku genialnych pisarzy, a za takiego mam Żeromskiego. Był człowiekiem, który w sposób niezwykle żywy, intensywny, powiedziałbym emocjonalny, reagował na problemy, na idee, na pewne wzory literackie swojej epoki i one znajdują oczywiście odbicie w jego twórczości. Twórczości, którą oczywiście można próbować chronologicznie rozpatrywać, ale też zastanawiam się, czy nawet utwory bliskie sobie w czasie, one też pokazują ogromną różnorodność, bo znajdziemy takie opowiadania, które są niezwykle rzeczowe, takie, powiedzmy, można zdyscyplinowane, surowe w swoim kształcie artystycznym i w sądach w nich wyrażonych, a w nieodległym czasie pojawiają się fragmenty liryczne. No ba, w obrębie jednego utworu czasami tak przecież jest. Większość czytających Polaków pamięta ludzi bezdomnych. No, ludzi bezdomnych, których przecież sąsiadują ze sobą rozdziały pokazujące społeczną nędzę z rozdziałami lirycznymi, które mogły być traktowane jako proza poetycka. Więc różnorodność nie tyle wynikająca z przemian epok, ale tkwiąca w samej naturze talentu Żeromskiego. Tak chyba można byłoby o tym pomyśleć.
Stefan Żeromski tworzył w młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Wpłynęło to na teksty, w których niekiedy opinia autora była zauważalna. To z tego powodu nazywano postać pisarza sumieniem narodu.
To dobre określenie, bo no, czym jest czułe sumienie? Czułe sumienie nie pozwala być w pełni z siebie zadowolonym. Czułe sumienie uwrażliwia na krzywdę społeczną, uwrażliwia na to wszystko, co mogłoby być, że tak rzecz ujmę, złagodzone, byśmy się ograniczyli do radości z odzyskania niepodległego państwa. Żeromski oczywiście tę radość podzielał, ale też od razu wskazywał, jakie zadania ma przed sobą to państwo i jakie błędy ci, którzy nawą państwową kierują, popełniają. Tak było w jego późnej twórczości, przecież też związany już z postępującą chorobą, z fizyczną słabością. Więc tak, był sumieniem. Był sumieniem wtedy, w dwudziestoleciu, ale oczywiście nie pozwalał w jakimś samozadowoleniu, samouspokojeniu tkwić także pokoleniu, które jeszcze przeżywało rzeczywistość pod zaborami. Oczywiście też był krytyczny wobec tych, którzy wszystkie niedostatki polskiego życia społecznego tłumaczyli niewolą. Pokazywał, że przecież część tego, co należy poprawić, tego, co należy zmienić, co jest niesprawiedliwe, co jest nieludzkie, no wcale nie wymaga odzyskania niepodległości, a wymaga po prostu wrażliwości, pracy, sprawiedliwości.
Stefan Żeromski zmarł 20 listopada 1925 roku w Warszawie. Pisarz zmagał się z chorobą płuc, oskrzeli i serca. Był czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Pośmiertnie w 2018 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego.
A my przypomnijmy, że patroni wybierani są ze względu na swoje osiągnięcia i dobytek narodowy dla kraju. Innymi wyróżnionymi w tym roku osobami są m.in. pisarz Antoni Słomiński, a ponadto też patronami są pierwsi królowie Polski, malarka Olga Boznańska, rzeźbiarz Franciszek Duszeńko i wielu innych.
Tak, i staramy się na bieżąco o nich, te postaci państwu przybliżać, a że ta ostatnia była ze świata literatury, no to znaleźliśmy dla niej miejsce tutaj. To oczywiście klasyka, Stefan Żeromski, a my mamy jeszcze kilka książek do rozdania i mam przed sobą trzy książki. Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo W Drodze i Albatros. Czystość to wydawnictwo W Drodze, książka z refleksją o czystości, próbą zachwycenia się nią. Jest też książka Dla kogo jest miasto, o tę pozycję państwo pytaliście, wydawnictwo poznańskie, o takich idealnych miastach. I jest też od wydawnictwa Albatros pewien romans, taki wakacyjny, ale szczegółów nie zdradzę, proszę do nas dzwonić, a ty też masz kilka pozycji.
Tak, ja mam kryminalną komedię pomyłek, tytuł Trup z recyklingu, autorka to Iwona Banach, znana zresztą z takich właśnie kryminałów z dowcipnym zakończeniem i z dowcipną akcją, a ta najnowsza książka opowiada o mieszkańcach osiedla Radość w Boligłowie, którzy otrzymują zawiadomienie, że jeżeli nie będą odpowiednio segregować odpadów, to będą musieli płacić kary. I wówczas dwie emerytki, Stefania i Waleria, nie chcąc do tego dopuścić, tworzą straż śmietnikową, która ma sprawdzać, kto i co wyrzuca. A że jest to kryminał, no to też i pojawia się zbrodnia, pojawia się noga. Możliwe, że ludzka.
Tak mnie zachęciłaś, że bym chciał tę książkę sam przeczytać, ale już ktoś dzwoni, więc musimy za chwilę odebrać, proszę państwa, telefon i być może tę książkę rozdać.
A ja tylko dopowiem, że ta komedia kryminalna została wydana przez Skarpę Warszawską. 618-654-654. Teraz państwu gramy, a później zaprosimy do Muzeum Kraszewskiego.
Summertime, you took all my loving.
Summertime, it's true, I'm still thinking of you.
Left you in a daydream, now you're washing over me.
Summertime. Summertime blue. You took all my loving.
Summertime. It's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream.
Now you're washing over me.
Summertime. Yeah. If you do,
I still see the sunlight dancing off your hair, but I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you, and now I'm wondering, were you just passing through? Oh, summertime.
summertime, summertime.
Feeling fine.
You took all my loving.
Summertime, summertime, summertime.
It's true. I'm still thinking I left you in a daydream.
Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime.
Ooh. Yeah, I feel true.
Summertime,
summertime,
summertime is true.
I'm still thinking of.
Też tylko na chwilę, dosłownie kartka darta, ale nie od książki,
nie
tylko
od, książki, na
od kartki. My zdradzimy trochę kulisy, wypisujemy takie fiszki dla osoby, które wygrały książki z Państwa adresami. To oczywiście jest wszystko zgodne z RODO, żeby nasz dział wysyłania nagród wiedział, do kogo ta konkretna książka ma pójść, a dzieje się tak dlatego, że jest ich po prostu dużo i telefonów od Państwa jest co niemiara. Dlatego te fiszki muszą być i tak zerkam na czerwono rozpalony ten telefon, kolejne telefony, dlatego szybko teraz powiem, że przechodzimy od Żeromskiego do Kraszewskiego.
No tak, proszę Państwa, to będzie bardzo miła wycieczka do Muzeum Kraszewskiego, a o twórczości przez pryzmat sztuki opowie gość Jacka Butlewskiego.
W Poznaniu otwierana jest dzisiaj wystawa w Muzeum Kraszewskiego, a zobaczymy na niej rozmaite postaci z jego powieści przedstawione w formie lalek. Ze mną Krzysztof Klub, kierownik Domu Kraszewskiego w Poznaniu.
Lalki motanki, które są obiektem sztuki ludowej, etnografii Polesia, Wołynia, i tam też mieszkający Józef Ignacy Kraszewski w 1854 roku wydał swoją książkę bardzo znaną, Chata za wsią. To taka bardzo empatyczna opowieść o rodzinie romskiej, cygańskiej, no o niedoli. To właściwie chyba pierwsza taka powieść, która obrazuje ciężki los, ale na kartach tej powieści przedstawione są zwyczaje, tradycje, obrzędy miejscowej ludności, miejscowych ziem. Kraszewski mieszkał na Wołyniu ponad 20 lat. Bardzo był zżyty z tym terenem, prowadził badania archeologiczne, badania etnograficzne. To był człowiek, który interesował się wszystkim i starał się wszystko ocalić. Także rysował postaci, sztukę ludową. I na wystawie pani Nina Burnewicz stworzyła lalki motanki, które obrazują ich stroje ludowe z tamtych czasów. I te postaci, te lalki są uzupełnione o fragmenty z dzieł Kraszewskiego, a jest kilka powieści o tematyce ukraińskiej, wołyńskiej, bo Jaryna, Budnik, Chata za wsią, czy chociażby jego książki podróżopisarskie prezentują zwyczaje, obraz tamtych czasów. Także jest to rzecz bardzo ciekawa. Kuratorką wystawy jest pani Margo Puchaczenko i panie stworzyły taki pokaz kultury ukraińskiej, tej ludowej.
Ta wystawa to z jednej strony okazja, żeby zobaczyć dzieła sztuki, no ale z drugiej też zachęcacie do tego, żeby cały czas sięgać po dzieła Kraszewskiego, bo naprawdę warto.
Tak, warto. Jest pewnikiem, że Kraszewski jest ponadczasowy. Jest na wskroś narodowy, ale jest też postacią o zasięgu europejskim, bo on odnosi się do różnych kultur. Chciałby, żeby ten świat wielokulturowy przetrwał. I taka była jego idea i rzecz paradoksalna. Później, kiedy mieszkał w Dreźnie, został przez Prusaków więziony, ale opisuje czasy saskie. Niemcy też sięgają, Ukraińcy sięgają po Kraszewskiego. My powinniśmy częściej sięgać, a jeszcze chciałbym przy okazji tej wystawy podkreślić niesamowity zmysł poznawczy, intelektualny Kraszewskiego, który oczywiście był pisarzem, dziennikarzem, ale też był historiozofem. Kiedy po klęsce powstania styczniowego, w latach 60. pisał o Rosji i takie sentencje pisał wtedy, że despotyzm, który przeoblega się w krew, że ten kraj nigdy nie będzie cywilizowanym, I na przykład takie słowo, że nie widać po tym narodzie, że został chrztem świętym obmytym. Jakże te słowa są dzisiaj aktualne?
No i można dodać, że Poznań ma szczęście do muzeów literackich, no bo to wszystko dzieje się właśnie w jednej z takich instytucji, bo Muzeum Literackie Kraszewskiego jest bardzo blisko Starego Rynku, też stosunkowo blisko Muzeum Sienkiewicza, do których to zapraszamy.
Zapraszamy przy Bibliotece Raczyńskich, to jesteśmy agendami Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Kazimierza Łakowiczówny, również w Poznaniu, także biblioteka, która ma bardzo szeroki zakres działania i oczywiście placówki biblioteczne i działalność naukowa i agendy muzealne.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Joanno, mam dla ciebie prezent, bo w naszym programie najlepszym prezentem jest książka. Proszę bardzo, drodzy państwo, Joanna ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
Już bardzo dziękuję.
Od samego rana było ciasto w Dziale Kultury. Taniłów się załapał. Także wszystkiego dobrego, miłej
bardzo
lektury.
Dziękuję.
My tu jeszcze mamy coś do rozdania. Ty coś jeszcze masz?
Mam jeszcze dwie.
to powiedz może.
A właściwie, no tak.
Dałem ci trzecią, tak?
Tak, dostałam trzecią. Mhm. To ja może powiem, bo rzeczywiście to jest, proszę państwa, cudowna informacja. Jacek Piekara wręcza nam kolejną swoją propozycję. Witajcie w zaklętej krainie.
Jacek Piekara był całkiem niedawno naszym gościem w ramach poznańskich targów książki. Odwiedził nasze stoisko Radia Poznań. Przyszedł z większą grupą też pisarzy i wydawców, ale chwilę z nim rozmawialiśmy o jego poprzedniej z kolei książce.
Mm-hmm. On jest autorem pierwszej współczesnej polskiej powieści z gatunku fantasy. Przypominam Imperium Smoki Haldoru. O, jak to dawno temu było, bo to rok 1986. A w książce Witajcie w zaklętej krainie, którą dzisiaj chcemy państwu wręczyć, czytelnicy znajdą nie tylko właśnie ten utwór oraz jego drugi dom, ale również kilkanaście opowiadań publikowanych na łamach miesięcznika Fantastyka i Problemy, a także w antologiach oraz zbiorach autorskich. No, proszę państwa, to nie lada gratka. Mieć taką książkę, to jest tytuł z wydawnictwa Zyski Spółka.
Tak, i z tego samego wydawnictwa mamy jeszcze książkę Najpierw Skandal Julie Quinn, a główna bohaterka nie jest przeciwna małżeństwu, po prostu myślała, że będzie miała coś do powiedzenia w tej sprawie, jednak kiedy niespodziewanie jej reputacja została nadszarpnięta z powodu intrygi lokalnego łowcy posagów, dziewczynie pozostają dwie opcje. Spędzić życie jako stara panna albo poślubić łotra, który zrujnował jej życie. To początek tej historii, którą mamy też dla państwa.
O, proszę państwa, jak ktoś lubi takie historie, to będzie zadowolony. I kolejna urocza, zabawna, współczesna komedia romantyczna. Zaczęło się od jednej melodii, ale to była piosenka, której brakowało im całe życie. No, zachęcamy do lektury. Under Your Spell z wydawnictwa Albatros. Autorka to Laura Wood. I czy jeszcze masz jakąś propozycję?
Teraz już tylko rozmowę z autorką. Śmierć i belgijska czekolada to Marta Meglich. To jest taka subtelna dość opowieść, kryminał. Z autorką w Kaliszu rozmawiała Danuta Sienkiewicz.
Jest to kryminał w subtelnej odsłonie, bo kryminał, który ja napisałam, jest gatunkiem, jeśli go uszczegółowimy, jest gatunkiem cozy mystery, kryminał kocykowy w takim polskim tłumaczeniu, czyli taki przytulny kryminał, nawiązujący do tej takiej klasyki. Ja tu nie śmiem się porównywać do Agaty Christie, ale to jest tego typu historia kryminalna. Czyli ten trup jest takim trupem eleganckim, nie ma flaków na wierzchu, krew się nie leje, tylko on jest dyskretnie pokazany. Wystają nogi zza krzaków symbolicznie, więc nie ma tutaj takiej mocno krwawej odsłony. Natomiast w Cozy Mystery ważna jest cała otoczka. To, kto rozwiązuje śledztwo, jakie są relacje między ludźmi. Jeśli właśnie przypomnimy sobie tę klasykę kryminałów, to tam również jest ważne to, co się dzieje między bohaterami. To tło społeczne. Często Cozy Mystery dzieją się w małych miejscowościach. I ja właśnie postanowiłam akcję swojej powieści umieścić również w małym mieście i nadać jej taki klimat i rytm snucia opowieści w duchu Cozy Mystery. I nawet czasami myślę, że ocieram się o powieść obyczajową, więc można tutaj spędzić dobrze czas i rozwiązując zagadkę kryminalną, bo ona jest osią powieści i to o jej rozwiązanie chodzi bohaterką, ale jest również to głębsze spojrzenie na życie bohaterki i dwóch kobiet dookoła niej, właśnie w tym takim spojrzeniu bardziej obyczajowym.
Zakotwiczyła pani tą swoją opowieść w małym miasteczku, jak pani wspomniała, w miasteczku powiedzielibyśmy tragicznie bliźniaczym z Kaliszem, bo to miasteczko, a mówimy o belgijskim, które ucierpiało podczas I wojny światowej, Leuven, teraz pani tam mieszka, więc dlatego jest pani tak po drodze w tym miasteczku.
Śmierć i belgijska czekolada, czyli książka, o której rozmawiamy, jest moim debiutem, jeśli chodzi o fikcję, o beletrystykę, ponieważ jestem również współautorką poradników dla mam i mówi się tak, że właśnie ta pierwsza fikcyjna książka zawiera odrobinę elementów autobiograficznych autora, autorki. No i w moim przypadku absolutnie się tego nie wyprę, począwszy od imienia, poprzez właśnie takie rzeczy, że ja, tak jak i moja bohaterka, ponad półtora roku temu wyjechałam do Belgii. Ona trochę, bo musiała, z różnych powodów uciekała przed tym, co tam spotkało ją w Polsce i co musiała zostawić za sobą. Ja, bo chciałam zacząć nową przygodę. W ogóle wszystkie miejsca, które ja opisuję, opisuję w książce, naprawdę w Luwen istnieją, więc jeśli kiedykolwiek państwa podróżnicze wiatry zawieją w tę część Europy, to można odwiedzić Luwen, które mieści się 20 pociągiem od Brukseli, więc położone jest bardzo dogodnie. Jest to urocze, przepiękne miasto, połączone z Kaliszem tragiczną historią z I wojny światowej. Zostało równie mocno, tak jak i Kalisz, zniszczone. W przypadku Luwen ucierpiała głównie Biblioteka Uniwersytecka, ponieważ Luwen jest starym uniwersyteckim miastem. Kiedy kończyli masakrę w Kaliszu, Niemcy w czasie I wojny światowej, to zaczęli ją w Luwen.
Wróćmy do imienia Marta. Daje pani swoje imię bohaterce.
Tak, a wzięło się to stąd, że po pierwsze ja mam duży problem z zapamiętywaniem imion i kiedy piszę, ponieważ kolejne książki już są w przygotowaniu, pracuję nad kolejnymi, to te imiona bohaterów są dla mnie największym problemem i najczęściej je mylę. Więc stwierdziłam, że jeśli nazwę główną bohaterkę swoim imieniem, to znacząco wzrasta szansa, że tego imienia nie pomylę. To był pierwszy powód. A drugi był taki, że ci z państwa, którzy kojarzą książki Joanny Chmielewskiej, kojarzą pewnie fakt, że jej bohaterka również nazywała się Joanna i mi się to zawsze tak szalenie podobało. No i kiedy sama siadłam do tworzenia swojej historii i opowiadania swojej historii, to chciałam ją opowiedzieć również poprzez losy Marty i sobie to od Joanny Chmielewskiej odgapiłam. I przyznam, że jeden z większych komplementów, które obecnie słyszę na temat mojej książki, to właśnie te dotyczące tego, że ta moja historia przypomina trochę te książki Joanny Chmielewskiej, które działy się w Danii. No i ja tak sobie marzę, że dołączę do tych autorek, które właśnie zagospodarują to puste miejsce po Joannie Chmielewskiej. Natomiast też przyznam, że to się pojawiło później, kiedy ja pisałam tą książkę, w ogóle nie myślałam o tym, że chcę coś zrobić tak samo jak ona, bo pewnie byłabym marną epigonką. Natomiast po prostu klimat, rodzaj, podgatunek kryminału jest taki jak u niej i że się powtórzę, porównanie mojej książki do niej to bardzo duża przyjemność i bardzo duży komplement. Zwłaszcza, że też umieszczam kobiety w roli głównej. Marta ma przyjaciółki, swoją szwagierkę Misię, dużo młodszą od siebie, sama jest około 40 i zaprzyjaźnia się ze starszą sąsiadką, która z kolei jest grubo po 70, więc mamy takie 3 pokolenia kobiet z różnymi doświadczeniami, z różnym spojrzeniem na życie, na rozwiązywanie problemów. Każda wnosi swoją wartość, każda ma swoje wady, więc razem tworzą takie trio ciekawych, nie chciałabym powiedzieć mieszankę wybuchową, bo to jest taki trochę slogan, ale z pewnością są na tyle różne, że wnoszą mnóstwo różnych kolorów do tej opowieści i mam nadzieję, że dają też, każda z nich trzyma takie lustro, w którym czytelniczki niezależnie od wieku mogą znaleźć i uszczypnąć coś dla siebie z emocji, z historii, z doświadczeń własnych, bo przecież każda z nas kobiet ma w swojej kobiecej historii doświadczenia, które mają moje bohaterki i po prostu bycie kobietą sprawia, że my mamy tę wspólnotę doświadczeń. Nie jota w jotę, ale wiemy, o czym mówimy, a o czym ja piszę, o różnych perspektywach, na przykład wdowieństwa, dobrego małżeństwa i radości z bycia w małżeństwie udanym, ale też samotności, czy innych wątków bardzo kobiecych. Zachęcam do sięgnięcia po książkę, bo oprócz właśnie tej zagadki można zanurzyć się właśnie w tej takiej wspólnocie bycia kobietą.
No ja się czuję zachęcona.
Tak, zdecydowanie tak, bo rozmawialiśmy sobie słuchając tej rozmowy Danuty Sienkiewicz z autorką, że fajnie byłoby tę książkę przeczytać i dostaniemy z wydawnictwa egzemplarz autorski, zapoznamy się, może to będzie...
Tytuł tygodnia.
Zobaczymy. Mm-hmm. Kto wie, może Bardzo tak być. Chętnie. To jest debiut Kaliszanki. No fajnie, że ludzie piszą książki.
Bardzo się cieszymy. Pani Marta Meglich, przypominamy jeszcze raz. Przypominamy tytuł tej książki. Śmierć i belgijska czekolada. I wiemy, że autorka szykuje już kolejną książkę.
Tak, a my szykujemy się do kolejnego wydania Zaczytaj się z Radiem Poznań w wersji YouTube'owej. Najprawdopodobniej w piątek nagramy i zaprezentujemy państwu bardzo ciekawe książki, te, które nie zmieściły się w wersji antenowej, albo te, które jeszcze dodatkowo chcemy po prostu pokazać, no bo na YouTubie jest to możliwe.
Tak jest. W tym naszym programie przed nami jeszcze stały cykl, czyli Nakręcony język, a dzisiaj będzie o zamieszkach w kontekście pewnego błędu.
Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek, jak zawsze, rozbiorą na czynniki pierwsze to słowo. No a my widzimy się, słyszymy się z Państwem za tydzień, przyniesiemy kolejne książki, a widzimy się za dwa dni.
Tak, ale jeszcze się słyszymy.
My bo to jeszcze dzisiaj, o północy dzisiaj.
Ja dzisiaj tak i bardzo serdecznie Państwa zapraszam po północy. Ja, mój gość Zbyszek Zachariasik.
Urodziny w Radiu Poznań.
A nawet imieniny przecież, bo jutro jeszcze imieniny, więc rzeczywiście świętuję tylko i wyłącznie w Radiu Poznań. A dzisiaj z gościem porozmawiamy o Poznaniu i do takiej dyskusji też i Państwa zachęcamy. Kochają Państwo Poznań? Za co? Opowiemy o tajemniczych miejscach, bardzo ciekawych. Gdzie warto pójść, co zobaczyć.
No ten autor też był u nas jakiś czas temu, mówił o swojej książce.
Piękny album niedawno wydało mu wydawnictwo Miejskie Poznania, pisał o klatkach schodowych. To jest właśnie ten młody człowiek.
Teraz Nakręcony język, a za uwagę dziękuję. Joanna Divina.
Jacek Butlewski, Adam Loch jeszcze z Państwem zostanie.
Tu Radio Poznań.
Nakręcony język.
Błąd językowy, gdy ktoś mówi, że odbyły się zamieszki.
Odbyły się zamieszki, myślę tak bardzo intensywnie i od razu dochodzę do wniosku, że ktoś musiał te zamieszki precyzyjnie zaplanować, na przykład 15.08 i potem powiedzieć, jak będą przebiegały te zamieszki.
A czy zamieszki można zaplanować?
Nie za bardzo. I dlatego ten czasownik zamieszki odbyły się zupełnie tu nie pasuje. Odbyły się uroczystości jakieś, odbyły się nominacje profesorskie. Odbyło się wręczenie nagród, odbyła się premiera w teatrze.
Odbył się koncert.
Koncert, konferencja się odbyła, narada, odbyła się jakaś ważna rozmowa. W kancelarii odbyło się podpisanie dokumentów w jakiejś sprawie. Proszę zauważyć, wyliczałem tu i pani redaktor też przykłady takich wydarzeń, które można zaplanować i które przebiegają według pewnego scenariusza. Zamieszki mają to do siebie, że zazwyczaj wybuchają spontanicznie. Właśnie wybuchają zamieszki, dochodzi do tych zamieszek i one przebiegają zazwyczaj w sposób niekontrolowany i nie kończą się żadnym podpisaniem czy wręczeniem. Oczywiście z historii polityki znamy mnóstwo prowokowanych zamieszek, które jednakże wyglądały w telewizji zupełnie tak, jakby spontanicznie wybuchły.
To jest proces dynamiczny bardzo.
Bardzo dynamiczny, bo zamieszki to też rozruchy. To jest drugi wyraz, który wskazuje na pewne niezbyt sympatyczne wydarzenia. Albo zamieszki, albo rozruchy. Chodzi o zamieszanie i gwałtowny ruch. Rzecz charakterystyczna, że w języku polskim te dwa podstawowe rzeczowniki funkcjonują w tym negatywnym znaczeniu.
Audycja Nakręcony język także na kanale YouTube Radia Poznań.